Shall we begin?
Let's begin. Jeden podcast, jedna misja, jedyne takie miejsce, w którym możesz posłuchać rozmów z podcasterami o ich podcastach i pasjach. O ich pierwszych krokach w podcastingu, sprzęcie i finansach. Przed Wami gospodarz audycji, Krystian Zych i jego dzisiejszy gość.
Place zabaw to takie miejsca, w których tak naprawdę jako rodzice spędzamy bardzo dużo czasu. Ale nigdy nie zastanawiamy się nad tym, jak takie place zostały stworzone. Dlaczego zostały przygotowane w taki, a nie w inny sposób. I jedyne, co tak naprawdę nas interesuje, to żeby nasze dzieci były na takim placu bezpieczne i żeby nie musiały bawić się w zakopanych w piachu psich kupach. Prawdopodobnie większość z Was, podobnie jak i niedawno jeszcze ja, nigdy by nie pomyślała, że na temat placów zabaw można napisać kilka książek, można prowadzić blog i do tego wszystkiego jeszcze nagrywać podcast. Okazuje się, że można. I to pomysłów jest bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj do nagrania zaprosiłem ekspertkę od placów zabaw, osobę, która o placach zabaw wie tyle, co nikt inny. Poznajcie Anię Komorowską z podcastu Nie Plac Zabaw i z pracowni K. Skorzystałem z okazji, że Ania przyjechała do Poznania projektować place zabaw. Ania ma w planach zaprojektowanie 10 różnych placów zabaw. Do tego wszystkiego jeszcze zbiegło się to wszystko w czasie z targami, z Gardenią. I bardzo się cieszę, że znalazła chwilę również, żeby porozmawiać ze mną na temat swojej audycji. Ania znalazła dla nas dosłownie moment między jednym projektem a drugim. Dlatego też spotkaliśmy się w dosyć ruchliwym miejscu. Spotkaliśmy się po prostu w jednej z kawiarni w centrum miasta. Było dosyć dużo ludzi i niestety słychać to w tle. Mam nadzieję, że nam wybaczycie. Mam nadzieję, że mimo wszystko dosłuchacie tej audycji do końca, bo moim zdaniem to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. Porozmawiamy o placach zabaw oczywiście. Porozmawiamy o tym, kto może tworzyć place zabaw, w jaki sposób tworzy się place zabaw. Porozmawiamy oczywiście o audycji Nie Plac Zabaw. Dlaczego taka audycja powstała? Skąd Ania czerpie pomysły na kolejne odcinki? No i mam nadzieję również uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie od dłuższego czasu pytanie. Czy nasze place zabaw nie są przypadkiem zbyt bezpieczne dla naszych dzieci? Zapraszam serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy z ekspresem do kawy w tle. Ania Komorowska z podcastu Nie Plac Zabaw. Jesteśmy dzisiaj w dosyć głośnym miejscu w restauracji. Mam nadzieję, że nam to słuchacze wybaczą. I jest ze mną Ania Komorowska z podcastu Nie Plac Zabaw i z pracowni K. Tak? Tak się nazywa?
Tak, zgadza się.
Jesteś architektem krajobrazu.
Tak.
Kim jest architekt krajobrazu?
Wiele osób uważa, że architekci krajobrazu to ci, co projektują ogródki. To od razu powiem, że to nie tak, bo projektowanie ogródków jest jakby bardzo niewielkim wycinkiem tego, co architekci krajobrazu mogą robić. W zasadzie projektujemy przestrzeń wokół budynków i to w bardzo różnych skalach, począwszy właśnie od tych ogródków przydomowych, przez ogrody historyczne, zabytkowe, przez parki miejskie, skwery, ale też trawniki czy zieleń wzdłuż ulic, czy zazielenianie ścian przy autostradach, po plany ochrony parków narodowych, czy prace przy planach miejscowych. Więc jakby tutaj zakres jest naprawdę bardzo szeroki. Wszystko, co związane właśnie z zielenią, z przestrzenią publiczną, więc gdzieś pomiędzy architekturą a urbanistyką. Niektórzy idą bardziej w to, niektórzy bardziej w to. Niektórzy się odnajdują też w zieleni we wnętrzach. Więc tutaj jest naprawdę bardzo... Znaczy, to jest bardzo fajne w tym zawodzie, że jest bardzo szerokie możliwości.
Tak?
I można sobie coś wybrać, jakąś taką działkę dla siebie.
Okej, ja rozumiem zieleń gdzieś w takich terenach miejskich, powiedzmy, tak? Czyli ulice, place różnego rodzaju, skwery, parki, ale takie bardziej, że tak powiem, brzydko cywilizowane parki, czy takie właśnie zagospodarowane wewnątrz miast.
Ale co z lasami? Nie, bo na przykład mam znajomych, którzy prowadzą fundację, która się zajmuje promowaniem nieużytków i takich dzikich kawałków zieleni w mieście.
O.
Zachęcają tam do spacerowania z rodzinami, organizują spacery przyrodnicze, gdzie odkrywają uroki takich miejsc i starają się takie miejsce zachować w miastach.
Aha, czyli może zająć się w mieście także i takimi dzikimi miejscami.
Tak, dokładnie.
Okej, a co z lasami i z parkami, ale już poza tym obszarem miejskim? Bo wspomniałaś o parkach też tam po drodze. Jak to wygląda? Czy tam też trzeba coś robić? Tam też jakiś architekt jest potrzebny?
Generalnie lasami zajmują się Lasy Państwowe i oni mają jakiś tam swój plan działania na to. To w jakich obszarach możemy tam działać, to są na przykład jakieś przestrzenie rekreacyjne, przestrzenie edukacyjne. Na przykład ja projektuję, zdarza mi się często, leśne place zabaw. Właśnie przy jakimś lesie, które mają taki charakter edukacyjny, czy ścieżkę przyrodniczą. Więc jakby zawsze tutaj też jest jakieś pole do działania, bo na przykład, nie wiem, jakieś przestrzenie biwakowe, przestrzenie rekreacyjne, przez place zabaw, ścieżki edukacyjne, to jest wszystko, co też możemy się tym zajmować.
Ciekawe. A dlaczego akurat specjalizacja placów zabaw u ciebie? Bo przy takim szerokim spektrum, no to...
Tak, uznałam, że trzeba sobie coś wybrać. To się wzięło stąd, że ja jeszcze w liceum byłam związana z tak zwaną oazą i byłam animatorem, prowadziłam zajęcia z dziećmi. I strasznie to lubiłam, tak naprawdę. I gdy zaczęłam pracę po studiach, gdzieś tam na studiach, gdzieś ten wątek z dziećmi się również pojawił, bo w ramach dyplomu zrobiłam z dzieciakami z podwórka ogród tymczasowy. Te warsztaty były jakimś tam ważnym elementem tego projektu. I potem poszłam do pracy do biura architektonicznego i zaczęło mi brakować pracy z dziećmi. Więc zmieniłam pracę, zatrudniałam się w Instytucji Kultury, gdzie zajmowałam się głównie edukacją architektoniczną, prowadziłam warsztaty architektoniczne dla dzieci i zaczęło mi brakować projektowania. Więc wymyśliłam pracownię K, która łączy jedno z drugim, gdzie mogłam prowadzić i warsztaty, i mogłam projektować, a skoro już prowadziłam warsztaty dla dzieci, to zaczęłam projektować dla dzieci i to się wszystko tak wzajemnie uzupełniało. W międzyczasie zrobiłam studia pedagogiczne jako drugie. Więc gdzieś ten temat właśnie architektury i dzieci się cały czas przewijał, czyli więc to był taki naturalny w sumie
wypadkowa zainteresowań, tak?
Tak. Z kolei mój mąż, który jest śmieję, takim normalnym architektem, w ramach swojej pracy inżynierskiej, kiedy się jeszcze nie znaliśmy, zaprojektował przedszkole. Potem już byliśmy razem, gdy robił swoją pracę magisterską i zdecydował się na projekt szkoły. I wsiąknął. Wsiąknął też w projektowanie placów zabaw, więc jakby to poszło dwutorowo.
Czyli razem zajmujecie się tymi placami zabaw.
Tak.
Jak się projektuje plac zabaw? Jakie warunki musi spełnić, nie wiem, osoba przygotowująca taki plac zabaw? Co trzeba wziąć pod uwagę? Co musi się znaleźć na placu zabaw? Czego nie może być na placu zabaw? Znaczy, czy mogę sobie wyciąć kawałek, nie wiem, powiedzmy, mam większy teren, no na przykład duże podwórko, tak? Kilkaset metrów kwadratowych. Czy mogę tak po prostu sobie zrobić sam plac zabaw, czy ten teren musi też spełnić jakieś warunki?
Zależy dla kogo. Jeżeli dla swoich dzieci, to jasne, to można zawsze. Jeżeli będą się to bawić inne dzieci niż twoje, czyli będzie to publiczny plac zabaw, no to już trochę tutaj musimy rzeczy wziąć pod uwagę, ale też nie tak dużo, jak by się mogło wydawać. Znaczy przede wszystkim projektant placu zabaw musi znać na wylot normę bezpieczeństwa.
Przypuszczam, że jest to gruba księga.
Nie, to jest około 16-20 stron.
O!
Przy czym napisana takim językiem, że trzeba to ze 30 razy przeczytać, żeby wyciągnąć z tego wszystko, albo i więcej. Ale tak naprawdę place zabaw, zacznijmy od tego, że to, co nam się współcześnie kojarzy z placami zabaw, to są rzeczy, które nie są projektowane. To są miejsca, których zaprojektowanie polega na tym, że przychodzi jakiś urzędnik, bierze katalog, wybiera sobie jakieś elementy i je rozrzuca luźno po przestrzeni. Więc to nie jest projektowanie placu zabaw. I to faktycznie może zrobić każdy, ale tego nie nazywam projektowanie placu zabaw.
No ale tak wygląda mnóstwo placów zabaw tak naprawdę współcześnie.
To, co my staramy się w naszych projektach uwzględniać, to to, żeby po pierwsze to była zaprojektowana przestrzeń, czyli uwzględniająca po pierwsze różnych użytkowników, nie tylko dzieci, ale też rodziców, którzy tam przychodzą. I dzieci w różnym wieku. I dzieci również z niepełnosprawnościami. Tak, żeby tam faktycznie każdy się odnalazł. Żeby ta przestrzeń była sensownie rozplanowana. Czyli jeżeli mamy przestrzeń do zabawy ruchowej, żeby ona się nie mieszała ze strefą do zabaw innego typu. Kolejna rzecz. Wprowadzamy elementy zabaw innego typu niż tylko ruchowe. Generalnie nasze place zabaw służą do tego, że się tam wrzuca dzieci i one się mają wybiegać. A dzieci potrzebują też zabaw społecznych, zabaw konstrukcyjnych, zabaw twórczych. Jakby muszą mieć taką też przestrzeń, żeby móc współpracować w większej grupie, spotkać się w mniejszej grupie, samodzielnie sobie coś poplanować. Jakby te wszystkie elementy gdzieś tam powinny być. One jeszcze powinny być połączone jakąś komunikacją. Najlepiej, jeżeli będzie tam też dużo zieleni, bo akurat my jako pracownika promujemy naturalne place zabaw. Mhm. Dużo naturalnych elementów, dużo takich elementów, którymi dzieci mogą manipulować, gdzie one też mogą sobie tą przestrzeń kreować w jakiś sposób po swojemu.
Czyli w pewnym sensie takich prac manualnych także, tak?
Też. Mhm. I jakby to wszystko musi być jeszcze tak ułożone, żeby było bezpieczne, czyli zgodne z normą bezpieczeństwa, co nie jest absolutnie wykluczone. Naturalny plac zabaw może być zgodny z normą bezpieczeństwa. No i żeby to było też coś fajnego dla dzieci oczywiście. Zazwyczaj nasze place zabaw mają temat przewodni, bo uważamy, że każde miejsce jest wyjątkowe i fajnie nawiązać do historii miejsca, albo do patrona miejsca, albo do jakichś funkcji, które to miejsce pełni. Jeżeli projektujemy edukacyjny plac zabaw leśny, to każdy element w jakiś sposób do tego nawiązuje. Czasami wprowadzamy grę terenową na terenie danego placu zabaw.
Ojejku, strasznie skomplikowane.
Teoretycznie to może robić każdy. To znaczy nie trzeba być architektem krajobrazu, nie trzeba być architektem, nie trzeba być nawet, nie wiem, wykształconym projektantem w żaden sposób.
Elementów jest tak strasznie dużo, że wydaje mi się, że no jednak mimo wszystko osoba bez tego wszystkiego sobie nie poradzi.
Myślę, że to jest ważne takie wiedza, ale niekoniecznie ta uniwersytecka czy politechniczna, bo na studiach tego nie uczą.
Aha.
Na architekturze krajobrazu generalnie gdzieś tam te place zabaw się pojawiają tak przy okazji, bo projektujemy park, więc coś też trzeba zrobić. Nie ma takiego przedmiotu, nie ma podręczników do tego. Więc tak naprawdę tego się może nauczyć
Czyli praktyka
każdy.
Do tego wszystkiego dochodzi.
Tak naprawdę
jeszcze,
praktyka,
tak? Duża praktyka,
wiedza taka zdobywana samodzielnie poprzez zwiedzanie, testowanie innych miejsc, ale też czytanie książek, niekoniecznie tylko przeglądanie obrazków, ale czytanie innych projektów. Dla mnie na przykład największą wartością, jeżeli mam książkę, w której jest ten rzut, jest wypowiedź autora, te wszystkie zależności sobie można posprawdzać, pooglądać. Fantastyczne są modernistyczne place zabaw, które były projektowane właśnie od A do Z z uwzględnieniem wszystkich takich pedagogicznych wartości i bardzo dużo czerpiemy inspiracji z tych modernistycznych placów zabaw. No i taka wiedza właśnie zdobywana z różnych stron, no bo trochę znajomości roślin, trochę znajomości pedagogiki, psychologii, trochę albo bardzo dużo obserwacji dzieci, tego jak one się bawią, rozmawianie z tymi, którzy będą z tego miejsca korzystać, bo często są to na przykład edukacyjne place zabaw, których na przykład Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej będzie prowadziło zajęcia, więc rozmowa z edukatorami, którzy też mają swoje przemyślenia na temat tego, jak się dzieci bawią. I tak, i trzeba to wszystko jakoś tam zebrać.
Ojej, no to już zrobiło się strasznie skomplikowane, bo do tej pory moja wizja pracy zabaw to była taka, że mamy miejsce, przeglądamy katalog, wybieramy 5 rzeczy z atestem bezpieczeństwa, tak? Rzucamy gdzieś na środek w losowej kolejności, ogradzamy płotem, żeby psy nie wchodziły i mamy plac zabaw.
No i takie mamy. Takie są w większości. Tylko pytanie, na ile są fajne dla dzieci po prostu.
Ale mówisz, że rozłożenie tego sprzętu, jak już mamy wybrane, co na tym placu zabaw ma być, mówisz, że rozłożenie tego sprzętu, jakaś kolejność, czy też ustawienie w odpowiednich miejscach też ma znaczenie w trakcie zabawy później, w wykorzystaniu takiego placu?
Ma przede wszystkim znaczenie też ze względów bezpieczeństwa, bo to jest taka rzecz, z której sobie też nie każdy zdaje sprawę, że można kupić 2 urządzenia, które są atestowane, ale jeżeli je źle ustawimy, one będą niezgodne z normą i plac zabaw będzie niebezpieczny, bo na przykład postawem jest zbyt blisko siebie.
No tak, jeśli zgawka nie może zjeżdżać, że tak powiem, na karuzelę na przykład, tak? No ale to są rzeczy w miarę oczywiste.
Ale to też jest tak, że nie może być takiego ustawienia, że jeżeli dziecko ma jakąś atrakcję dla siebie i drugą atrakcję po drugiej stronie i chce się z jednej do drugiej dostać jak najszybciej, a pomiędzy jest na przykład strefa wolna huśtawki, tak? Więc to też jakby wszystkie te elementy takie muszą być uwzględnione. Ale tak naprawdę dobór elementów to jest ostatni element projektowania. To jest raczej właśnie w naszej praktyce przynajmniej podział na strefy, podział na takie właśnie funkcjonalne, że tutaj zabawy ruchowe, tu zabawy innego typu, tu strefa dla rodziców, tu jakaś taka strefa organizacyjna, na przykład parking dla wózków, gdzie nie trzeba po tym placu zabaw biegać z tym wózkiem, tylko można gdzieś przypiąć.
Po piachu, jak jest 15 centymetrów piasku, to jednak z wózkiem nie da się czymś sobie jechać.
To też
nawet,
trudno, ale mówię nawet o takim, że często się buduje molochy i jakby to nie wiadomo, czy te rzeczy można zostawić, czy gdzieś zabrać, czy chodzić z tym, więc to wszystko po prostu trzeba uwzględnić. Często są różnego rodzaju przepisy też, które nas, tak, musimy się gdzieś odsunąć od okien, od śmietników, od ulicy. A tu jakieś sieci, więc też są różne niespodzianki w postaci takiej, że z terenu nam zostaje jedna czwarta tak naprawdę zagospodarowania.
No tak, a to są warunki już zastane, tak, do których trzeba się wpasować w jakiś sposób.
Więc to się trzeba wpasować, ale też takie to na chłopski rozum, tak, na ile to będzie atrakcyjne dla dzieci, na ile te interakcje będą...
No dobra, okej, to moja wizja tworzenia placu zabaw właśnie legła w gruzach, tak, nie wybieramy z katalogu tego, co nam się podoba. Jak wygląda w takim razie proces projektowania, wymyślania placu zabaw? Na przykład któregoś z projektów, na którym w tej chwili pracujesz, że przyjechałeś do Poznania projektować konkretne prace, tak?
Tak, przyjechałam do Poznania zaprojektować 10 ogrodów przedszkolnych.
Aż 10.
Tak, a może nawet więcej. To tutaj jest proces trochę inny, bo jest to w większej skali, ale generalnie wygląda to tak, że zaczynam od spotkania z kadrą przedszkola. Od takiej dyskusji, ale też ma to trochę formę warsztatową. Tu akurat mam taki komfort, że mogę z klientem pracować, trochę go przewarsztatowywując, a nie tylko siadając i gadając.
Czy też trochę trenujesz ewentualnie swoich współpracowników, tak? W jaki sposób później z nimi pracować? Czego potem mogą oczekiwać? Czego ty możesz oczekiwać, tak? Dobrze rozumiem?
W związku z tym, że istnieje jakieś wyobrażenie tego właśnie, jak plac zabaw wygląda, jak się tworzy plac zabaw, to w momencie, kiedy ja przychodzę i projektuję plac zabaw, druga strona ma właśnie pewne wyobrażenie, które staram się zmienić i wytrącić ich z takiego myślenia, że to będzie taki standardzik.
Aha, czyli właśnie wybór z katalogu, tak? Żeby nie było czegoś takiego.
Że jakby podchodzimy do sprawy inaczej. Jeżeli ja ich zapytam, czego tu potrzebujecie, to oni wymienią. Potrzebujemy huśtawek, potrzebujemy jakieś tam, nie wiem, linarium, bo dzieci lubią się spinać, potrzebujemy zjeżdżalni. Ja pierwsze, co pytam, to o to, co lubicie tu robić, co chcecie tu robić. Wymieńcie mi czasowniki. A jeszcze wcześniej narysujcie swój ogród z pamięci, taki jaki jest teraz. Czy na przykład poproście też o to dzieci. Zbieramy też, ja akurat nie pracuję bezpośrednio z dziećmi, tylko proszę nauczycieli o to, akurat w tym wypadku, o to, żeby jakby ze swoimi grupami pracowali. Pierwsze zadanie jest takie, że nauczyciele zbierają rysunki od dzieci, które rysują aktualny stan ogrodu. Nie
no
mówiąc
tak,
o tym.
Dziecko zwróci uwagę na inne niuanse,
ale,
nie?
To też, ale to też jest tak, że nagle się okazuje, że wszystkie dzieci na przykład zwracają uwagę, nie wiem, na drzewo, które rysują, na każdym rysunku jest drzewo, które jest na samym środku rysunku, mimo że to drzewo jest faktycznie duże, rozłożyste, ale wcale się na środku ogrodu nie znajduje, ale dla nich to znaczy, że to jest bardzo ważne, że coś wokół tego drzewa się musi zadziać, bo dla nich to jest ważne. Rysują jakiś element, który ja bym uznała za gdzieś tam mało istotny, może nawet do likwidacji, a one uparcie go rysują z detalami albo kolorami takimi, co podkreśla, że to jest dla nich ważne. Więc taka dla mnie analiza terenu polega też nie tylko na tym, że ja chodzę, fotografuję, mierzę, czy nie wiem, sprawdzam, jaka jest gleba, tylko przede wszystkim patrzę, co dla nich w tym momencie jest ważne. I tak samo kadrę, tak samo panią dyrektor proszę o narysowanie tego ogrodu z pamięci.
Nie ma oparów?
I ona siedzi i no, są, jak to zawsze u dorosłych.
No właśnie.
Ale z pracownikami przedszkola jest trochę łatwiej, jednak oni trochę bliżej są, dzieci. Ale też właśnie, proszę o wypisanie czasowników. Ja mówię, nie mówcie mi, że chcecie huśtawkę. Jeżeli dzieci chcą się huśtać, mogą się huśtać na milion różnych sposobów. Potem wymyślimy, jaki będzie najlepszy dla was, bo może nie macie miejsca na taką huśtawkę, albo na przykład w tym wypadku lepszy będzie hamak. Tak? Ja muszę wiedzieć, co chcecie robić. Wypisujemy to, dzielimy to potem na grupy. Aha, tu mamy zabawy ruchowe, tu mamy odpoczynek, tu mamy jakieś prace twórcze, tu mamy zajęcia dydaktyczne, które nagle się odkrywa w głowach tych ludzi, że aha, to był taki ogród, my tam szliśmy tylko odpocząć, ale w sumie co stoi na przeszkodzie, żebym część zajęć tam przeprowadziła. Albo żebyśmy tam zjedli podwieczorek. Albo żebyśmy tam może nawet, nie wiem, leżaczki wyłożyli, leżakowanie zrobili. Więc jakby tu nam się tworzą takie grupy i tak naprawdę no ja mówię, dobra, no to mamy te strefy, no to jak to w tym swoim ogrodzie ułożycie? I tak naprawdę ten proces trochę z nimi przechodzę. No oczywiście też pokazuję przykłady, mówię o tych naturalnych placach zabaw, mówię o tym, ile można zielenią zadziałać. I oni nagle właśnie to widzą trochę inaczej.
Zmienia się wizja,
ale
tak, w tym momencie.
Przez to też, że oni biorą udział w tym procesie, to bardzo się utożsamiają z tym projektem, który powstaje. To nie jest tak, że przyjechała jeszcze z Krakowa pani architekt i im tu
no
będzie
tak,
mówić.
Co ona tam
tylko
wie, nie?
To jest ich wspólne dzieło. Zastanawiamy się też nad tematem przewodnim, ponieważ tak jak zapytałeś, od czego zaczynam projektowanie, ja nie umiem inaczej. To znaczy nie umiem zaprojektować placu zabaw, ale jaki? Znaczy na jaki temat? Czasami to jest tak, że gdzieś tam grzebiemy głęboko, żeby wyciągnąć zrobić ten temat przewodnik. Czasami go nawet wymyślamy, bo nie ma jakiegoś takiego kontekstu, ale najczęściej to jest jakaś historia miejsca, nazwa ulicy, przy której się znajduje. No cokolwiek może być punktem zaczepienia. Pracując z poznańskimi przedszkolami, jakby staram się ten temat przewodni wyciągnąć od nich, bo czasami to jest tak, że punktem wyjścia jest, nie wiem, nazwa przedszkola, a czasami jest tak, że przedszkole totalnie się nie utożsamia swoją nazwą, ale mają na przykład program nauczania jakiś tam, na przykład jest przedszkole, które opiera się na porozumieniu bez przemocy. I to jest dla nich punkt wyjścia, tak? Albo nawet wręcz dosłownie żyrafa, która jest symbolem NVC. I oni chcą oprzeć na tej żyrafie cały ten ogród. Ale to sprawia, że jakby ten ogród faktycznie staje się wyjątkowy. Że to nie jest jeden z 10 tych, które ja projektuję. Tylko to jest żyrafi, a to jest oparty o tradycje harcerskie. A kolejny ma być jakimś tam właśnie domkiem na drzewie, bo to drzewo było istotne dla dzieci. I jakby wyciągamy takie elementy.
Mój syn chodzi do przedszkola Wesoła Stacyjka. No to tam nie było nigdy problemu z motywem przewodnim, bo po prostu zawsze była to stacyjka.
Moi synowie chodzą do przedszkola guzikowo i te guziki się pojawiają wszędzie i w każdej ich pracy i gdzieś tam też są obecne. I wyobrażam sobie ogród inspirowany guzikami. Fabryka guzików na przykład w ogrodzie. I gdy już mamy taki temat przewodni i mamy zebrane te wszystkie informacje, to zawsze zaczynamy od dyskusji z Michałem, bo nawet jeżeli przy projektach pracują nasi współpracownicy, to koncepcję robimy sami i zawsze robimy ją w kawiarni, co może trochę uzasadniać to otoczenie i to otoczenie dźwiękowe,
które
tu mamy.
Już wiem, dlaczego znasz tyle poznańskich kawiarni.
Tak, w kawiarni dużo pracuję, w kawiarniach piszę książki, więc potrzebujemy po prostu się oderwać, tak? Wyjść z tego miejsca, w którym mało jesteśmy w stanie zaprojektować w tym pierwszym etapie w domu, w biurze. Musimy wyjść, musimy oderwać się trochę od tych innych rzeczy typu, a tu sprawdzę maila albo włączę pralkę. To właśnie jest dla nas taka odskocznia trochę.
Znaczy, tutaj pani nam strasznie jakimiś maszynami walczy i pewnie byłoby co włączać, ale nie wiem, czy nas tam wpuści na zaplecze.
I trudno mi powiedzieć, co dalej, bo to tak naprawdę właśnie, no to jest taka, nie wiem, klątwa wiedzy. Ja nie umiem powiedzieć, jak to się dzieje, tak? Że nagle się pojawiają te pomysły i nagle się robi z tego jakaś spójna całość. Czasami jest tak, że najpierw pracujemy na przestrzeni, bo jest jakieś charakterystyczne miejsce, więc widzimy, że to jest idealne miejsce na to, a to na to. A czasami jest tak, że wymyślamy wokół tego tematu i wokół tego, co wiemy, że przedszkole potrzebuje. I potem się zastanawiamy, jak to rozplanować. Więc tutaj już są bardzo różne drogi. I zazwyczaj jest tak, że jakby na pierwszym etapie powstaje taka ogólna koncepcja, która oddaje klimat tego miejsca, wokół jakiego tematu się będziemy właśnie poruszać.
To są te etapy jeszcze robione cały czas we współpracy z danym miejscem, przedszkolem, szkołą.
Tak. I jakby w momencie, kiedy prezentujemy tą wstępną koncepcję i ona jest zatwierdzona albo są wprowadzone ewentualne zmiany, no to potem już się zaczyna ten etap wykonawczy, budowlany, już takich stricte rysunków technicznych. I tu zazwyczaj już mamy wolną rękę. To może też przez to, że nie pracujemy z, nie wiem, z osobami prywatnymi, które gdzieś tam chuchają, dmuchają na ten swój ogródeczek i chcą tam wkładać głowę do projektu na całym etapie, to tutaj jest tak, że jeżeli jest ta wstępna koncepcja zatwierdzona, to reszta to jakby już jest po naszej stronie, nie? Że te wszystkie techniczne detale już tam rozwiązujemy, jaka jest potrzeba.
I ostatni etap oczywiście budowa.
Z budową jest problem taki, że jest bardzo trudno znaleźć wykonawcę, który...
Nie ma wykonawców, placów zabaw?
Generalnie jest bardzo duży problem w branży budowlanej w tym momencie. Wiele firm się boryka z brakiem pracowników, a projektowanie placów zabaw jednak też się różni, bo ja zaprojektowałam coś zgodnie z normą i jeszcze ktoś to musi wykonać zgodnie z projektem. Bo może być tak, że przyjdzie wykonawca, który kompletnie się na tym nie zna i stwierdzi, a to pani architekt mi tu narysowała otwór 26, a ja mam wiertło 25, to ja sobie 25 wywiercę, nie będę się tu przejmował. Tylko, że 25 jest niezgodne z normą, a 26 jest zgodne z normą. Jeżeli rysuję coś, to z jakiegoś tam powodu zawsze sobie może, nie wiem, wiertło dorobić u ślusarza i ci, którzy projektują placy zabaw, tak robią. Więc dobrze, żeby ktoś miał głowę na karku, umiał czytać projekt, i robił zgodnie z projektem, no zalecamy też klientom, żeby brali nadzory autorskie, które faktycznie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy sobie ktoś nie przesunął strefy wolnej o 20 centymetrów, bo potem przychodzi firma certyfikująca i po prostu tego im nie odbiorą. No znaczy właśnie. nie odbiorą, nie wystawią.
No właśnie, czyli mamy taki plac zabaw już wybudowany, stworzony i jest jeszcze odbiór jego, tak? Jeszcze jakieś certyfikaty?
Nie ma odbioru takiego, jak jest odbiór budynku, że musi zostać odebrany. To, co my zawsze zalecamy, najczęściej robimy też no, na życzenie klientów, a w zasadzie robi to najczęściej firma wykonawcza. Można zaprosić firmę certyfikującą, która przyjdzie i sprawdzi ten teren jako całość, czy on jest bezpieczny. I niezależnie, czy jest to plac zabaw katalogowy, czy są to urządzenia indywidualnie projektowane, bo czasami projektujemy, czy są to naturalne place zabaw z głazami, błotem i nie wiem, luźnymi patykami. Dokładnie takimi samymi metodami oni wszystko sprawdzają i wystawiają papier, bo to w dzisiejszych czasach jest przez to też bardzo istotne.
I ten papierek jest bardzo ważny, rozumiem.
Przede wszystkim sprawdzają, czy jest bezpiecznie, ale ten papier również dla wielu przedszkoli szczególnie ma znaczenie, no bo to jest dokumentacja, którą jakikolwiek, nie wiem, sanepid, cokolwiek się wydarzy, mają dowód, że zadbali o to bezpieczeństwo, że to nie jest jakiś widzimisię, że pani dyrektor sobie postawiła pinki do przechodzenia, tylko tak, one są zaprojektowane z głową i z zachowaniem tych wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
Dobra, do samego bezpieczeństwa za moment wrócimy, bo tam mam jeszcze kilka pytań, ale jeszcze o samym procesie tworzenia czy wymyślania placu zabaw. Wspomniałaś o błocie, o głazach, o takich naturalnych rzeczach. Co rodzice na to? Jak wygląda stworzenie takiego bardziej naturalnego placu zabaw? No bo okej, rozumiem, place przedszkolne czy przyszkolne to funkcjonują w troszkę inny sposób chyba, tak? Już takie naturalne.
Znaczy przy przedszkolnych i szkolnych placach zabaw możemy sobie na więcej pozwolić, szczególnie jeżeli jest to teren zamknięty i nie ma takiego niebezpieczeństwa, aczkolwiek też różnie z tym bywa, że zostanie zniszczony. Można sobie pozwolić na więcej luźnych elementów, które przedszkole chociażby, nie wiem, może schować, jeżeli się obawia, że ktoś to rozniesie. Można sobie pozwolić na takie elementy, które mogą ulec zniszczeniu, bo jakby nie ma tego czynnika, że ktoś tam przyjdzie wieczorem i zrobi imprezę, ale też mówię, że to też różnie z tym bywa.
No tak, no ale zakładamy, że są to jednak tereny w nocy zamknięte, tak? Zabezpieczone w jakiś tam sposób.
Ale projektujemy też publiczne naturalne place zabaw, które no, muszą przewidzieć to, że różni będą użytkownicy. I na przykład jeden z naszych placów zabaw znajduje się na plaży Poniatówka w Warszawie, czyli koło największej imprezowni letniej. I w zasadzie kierujemy się dokładnie takimi samymi zasadami, tak? Znaczy wprowadzamy, staramy się wprowadzać naturalne elementy, takie jak właśnie głazy, kłody, pieńki, takie elementy do przechodzenia. Wprowadzamy wiklinę w postaci i suchej wikliny wyplatanych różnych płotków, ale też wikliny żywej, rosnącej, szałasy, tunele, jakieś miejsca takie do przechodzenia, przyciskania się. Tak, czasem się pojawia błoto, pojawia się dużo piasku, jak tylko jest możliwość, pojawia się woda. Nawet jak pojawiają się takie elementy tradycyjne, typu huśtawki, karuzele, to nawierzchnie amortyzujące również staramy się wprowadzać naturalne, typu piasek, żwir, kora, zrębki drewna, co jest najbardziej zgodne z normą dopuszczone. Więc tak naprawdę to jakby tutaj jest znaczenie tylko, jakie elementy wybierzemy pod kątem właśnie tego, nie wiem, wandali, ale jakby niezależnie, czy projektujemy dla ogrodów przedszkolnych, czy na publiczne place zabaw, to jakby takie same elementy się mogą pojawić.
Czy sposób tworzenia takiego parku, projektowania takiego placu zabaw, parku, wszystko jedno jest taki sam?
Znaczy wiadomo, uwzględniamy,
inny teren tak, jest, tak?
Jest inny teren, inna komunikacja, tu mogą przyjść z różnych stron. No ale pytałeś o rodziców i z rodzicami jest tak.
No tak, bo to było to, widzisz, to było to i rodzice to tak nie zawsze się dogadują.
Tu z kolei jest z publicznymi placami zabaw o tyle łatwiej, że przychodzi rodzic, nie podoba mu się, idzie gdzieś indziej, tak? To jest jakby jego wybór. Widzi jak jest, może puścić tam dziecko, może nie puścić, może pójść na wygumowany i metalowy tuż obok, tak? Jak czytałam komentarze po otwarciu naszego placu zabaw na Poniatówce, to były właśnie takie komentarze typu fantastyczne, ale pamiętajcie, 3 pary ubrań na zmianę, bo tam jest woda i tam jest błoto i to wiecie. I rodzice sobie przekazują takie informacje i są rodzice, którzy jadą z drugiego końca Warszawy, bo właśnie się chcą potaplać w tym błocie, znaczy chcą, żeby się dzieci podaplały, bo wiedzą, że tam jest coś fajnego. Więc to jest tak, że tak naprawdę łatwiej na publicznych placach zabaw, bo rodzice mają wybór i wybierają taki plac zabaw, bo im się podoba. W przedszkolach jest gorzej.
Nie ma wyboru. Mhm.
Przy przedszkolu jest gorzej, no bo chodzi szczególnie przy samorządowych przedszkolach. No bo prywatne to też powiedzmy się, są jakieś profilowane. Jak ktoś wchodzi do przedszkola moich chłopaków, to widzi kombinezony, z których kapie tam płoto i wie, że to jest takie przedszkole, w którym dzieci wychodzą codziennie do ogrody, niezależnie od pogody i albo się na to decyduje, albo nie. W samorządowych przedszkolach faktycznie dyrektorzy mają problem z rodzicami czasami, którzy zgłaszają, że dzisiaj ubrałam rajstopki, to może nie wychodźcie. I to jest ciężka praca. Bardzo często dla tych dyrektorów to jest ciężka praca. Niektórzy stawiają sprawę jasno, mówią na pierwszym zebraniu, u nas to wygląda tak i tak. Każde dziecko musi mieć kalosze. Proszę dzieciom do przedszkola ubierać gorsze ciuchy, takie, których nie będzie szkoda, bo dzieci będą wracać brudne. No i to jest też taka trochę też tłumaczenie rodzicom, dlaczego to jest ważne, dlaczego dzieci tego potrzebują, dlaczego to błotko właśnie, w którym się trzeba upaplać, rozwija, wpływa na sensorykę, tak, na motorykę mniejszą i że dzieci potrzebują sobie też coś potworzyć, nie mieć tylko gotowców.
No ale często rodzice jednak potrzebują jakiegoś wymuskanego, takiego błyszczącego, idealnego, równiutkiego, mięciutkiego placu zabaw, tak? Żeby wpuścić dziewczynkę w ładnej sukience, chłopca w półbucikach eleganckich, no to żeby przypadkiem się nie pobrudzili. I właśnie tutaj pod tym kątem spytałem o to błoto.
Znaczy, to szczerze współczuję tym dzieciom.
Ja pamiętam jako dziecko, ja się bawiłem, no, w czasach, gdy tego typu placów zabaw, jakie są teraz, to nie było. Ja się bawiłem bardzo często z kumplami na obrzeżach parku. Mieszkałem dosłownie 50 metrów od wielkiego parku. No i jak jakiś strumyk płynął, no to no potem rodzice rozbierali na korytarzu, żeby brudnego do domu nie wpuścić i się po prostu wszystko wrzucało automatycznie z korytarza do pralki, tak? Ale teraz troszkę inaczej wielu rodziców podchodzi do takich rzeczy.
Najbardziej smutne w tym wszystkim jest to, że to nie jest tak, że my opowiadamy, że nasi dziadkowie to bawili się, nie wiem, chodząc po drzewach. To my się tak bawiliśmy.
My się tak bawiliśmy.
Nasze pokolenie się tak bawiło i to nasze pokolenie zabrania swoim dzieciom bawić się w ten sposób.
Ja pamiętam plac zabaw na końcu ulicy, właśnie tuż pod tym parkiem, na końcu ulicy był duży taki teren przedszkolny. Tam było wielkie przedszkole i bardzo duży, bardzo fajny ogród. Bardzo taki właśnie zorganizowany plac zabaw. No i tam były sztywne huśtawki, nie na łańcuchach, nie na jakichś takich elastycznych elementach, tylko po prostu sztywne rury. Jak była karuzela, to były to sztywne, po prostu konkretne metalowe elementy, bez jakichś barierek w koło, nie było to w żaden sposób zabezpieczone. I ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek zrobił sobie na tym krzywdę i żeby którykolwiek z rodziców miał problemy, żeby nas tam wpuścić. Myśmy się tam po prostu bawili, myśmy tam spędzali naprawdę długie miesiące. Popołudniami, jak przedszkole wychodziło do domu, to mieszkańcy okupowali całkowicie ten teren i nikt nigdy nie miał żadnego problemu. A właśnie to samo pokolenie już potem swoim dzieciom tłumaczy, że bo dziadkowie to mieli takie warunki, a wy musicie mieć idealne.
Z huśtawkami akurat na sztywnym zawiesiu to polecam oglądać filmik, który Centrum Kontroli Placów Zabaw zamieściło. Nazywa się Test Arbuza.
Tak,
co
to ja
taka
wiem,
huśtawka
ja wiem.
Może zrobić? Więc takie akurat muszą być jak najszybciej wymienione.
A takie huśtawki jeszcze koło szkoły tutaj w Poznaniu widziałem jakieś dwa lata temu.
Tak. Ale generalnie to idzie do wymiany w pierwszej kolejności. Ale ja z kolei mieszkam w takim śmiesznym miejscu, bo był to Kraków, bloki, które wyrastały z lasu. Więc ja za oknem miałam stado dzików podchodzące, czy sarny, czy bażanty. I w tym lesie spędziłam większość czasu, tak? Chodząc po drzewach. Tylko, że ja na to swoim dzieciom pozwalam. I chodzę z nimi po tych drzewach, bo uważam, że najlepszy sposób, żeby zapobiec niebezpieczeństwu związanym z wchodzeniem przez dziecko na drzewo, jest nauczyć go, jak to robić prawidłowo. Ewentualnie wejść z nim, albo pozwolić mu się wspinać w uprzęży, jeżeli ktoś już ma taką potrzebę, żeby jednak tam zadbać. Tak.
No, to już takie
no i
trochę...
chłopcy się zdarzało, że na jakimś wyjeździe leśnym zorganizowanym wspinali się właśnie na 4-5 metrów w uprzęża.
No nie ma lepszego sposobu nauczenia chodzenia po drzewach, niż po prostu nauczyć
chodzenia
po drzewach.
Dokładnie, a to rozwija zdecydowanie w lepszy sposób niż te wszystkie linaria, tak? Bo drzewo jest nieregularne. Mm-hmm. Czasem mam cieńszą gałąź, czasem grubszą. Trzeba pokombinować.
Tak, na jedną można stać, na drugą się nie da.
Jedną można złapać, drugą nie. Gdzieś tam trzeba obrócić. To zupełnie rozwija inne partie mięśni, mm-hmm, i zmysł równowagi i coś, z czym dzieci mają coraz większe problemy. Tak, że w ogóle cały problem z integracją sensoryczną, tak, że dzieci mają za mało faktur do dotykania, za mało różnych takich bodźców zmysłowych i też równowagi. I to skutkuje fatalnymi po prostu zdrowotnymi, tak, mm-hmm, konsekwencjami. Ale z drugiej strony widać też, znaczy ja jestem za tym, żeby nie uszczęśliwiać nikogo na siłę. Nie widzę jakiejś takiej potrzeby, żeby teraz, nie wiem, robić misję i jakąś tam batalię przeciwko rodzicom, którzy zabraniają tego dzieciom. Mogę szczerze współczuć tym dzieciom, ale no trudno, tak? Robię
no,
swoje.
Nic nie zrobimy, tak?
Jest masę ludzi, którzy wiedzą, jak to jest ważne, mhm, którzy tego szukają, którzy starają się swoim dzieciom albo samodzielnie stworzyć jakieś takie miejsca do zabaw. Ja zaczęłam właśnie używać tego określenia nie placy zabaw, żeby wybić z takiego rytmu, że to musi być taki standard. Dardzik. Zresztą założyłam grupę na Facebooku o takiej nazwie, która ostatnio przekroczyła 3000 osób, bo to są właśnie rodzice, którzy chcą dla swoich dzieci czegoś innego i ja wolę się skupić na nich. Wolę robić takie rzeczy, które wiem, że są potrzebne i wiem, że są ludzie, znajdą się ludzie, którzy będą z tego, mhm, korzystać. I faktycznie jest tak, że do nas trafiają klienci, którzy mówią, wiemy co robicie, właśnie tego chcemy, nie? Będziemy jakoś, nie wiem, przekonywać rodziców, będziemy przekonywać dyrekcję, wszystkich dookoła, ale coś takiego musi u nas powstać. Kuchnia błotna jest jakimś mega hitem. To jest coś takie zaskakujące, bo my zrobiliśmy kuchnię błotną u siebie, znaczy u moich rodziców w domu, dla swoich dzieci. Rzuciliśmy ją na stronę, bo w zasadzie w temacie, ale to było coś jakiegoś takiego mega prostego. I nagle właśnie klienci, i tą kuchnię błotną jeszcze chcemy.
A możesz wyjaśnić, co to jest, jak to funkcjonuje?
Kuchnia błotna to jest tak naprawdę miejsce do zabawy w gotowanie. Mhm. Coś, co jest też bardzo takie naturalne dla dzieci, czyli miejsce, gdzie są garnki,
dzieci lubią gotować, tak,
mieszanie, mhm, są jakieś pojemniki na szyszki, kasztany, piasek, żwirek, cokolwiek tam sobie dzieci chcą wrzucić. Po prostu taka mini kuchnia na zewnątrz. W bardziej rozbudowanych wersjach może być z jakimś kranikiem, wodą, zlewem, szafeczkami otwieranymi. Najprostszej to może być, nie wiem, zwykły stolik, który po prostu postawimy jakieś garnuszki. Mm-hmm. I faktycznie kuchnie błotne się zaczęły rozpowszechniać ostatnio, bo nawet widziałam firmy, które produkują kuchnie błotne dla przedszkoli.
Proszę.
I gdzieś tam to zaczęło funkcjonować. Ja czasami mówię na to, jak widzę, że są obawy przed tą nazwą, więc nazywam to laboratorium. Mm-hmm. Bo w zasadzie można tu jakąś wagę dodać, jakieś
czyli
takie
to błoto, tak? Wraca?
Więc gdyby ktoś miał opory, to znaczy tak zazwyczaj mówię dyrektorom, jak rodzice będą mieć opory przed kuchnią błotną, nazwijcie to laboratorium. W zasadzie chodzi o to, żeby dzieci sobie tam wymieszały. I dzieci się bawią w gotowanie, ale też robią z tego restaurację, tu przynoszą, podają. Ale też mierzą, ważą, sprawdzają objętości, wagi szalkowe, to jest jakieś też fajne zajęcie.
No to są bardzo fajne, ciekawe zabawki.
No ale przede wszystkim dzieci też decydują, mają więcej możliwości zdecydowania, co tu będą robić, jak się będą bawić. Bo na tych gotowych placach zabaw to jakby już ktoś to wymyślił za nich. To jest zjeżdżanie do zjeżdżania, huśtawka do huśtania, tu się wspinasz w tej stronę, a zjeżdżasz z tej strony.
Właśnie tak krążymy trochę wokół takich oklepanych, że tak powiem, placów zabaw, takich bezpiecznych placów zabaw. Powiedz mi, czy nasze place zabaw nie są przypadkiem zbyt bezpieczne i zbyt łatwe do używania dla dzieci?
Są zbyt bezpieczne i potwierdzają to badania, które mówią o tym na przykład, że place zabaw, które są wyłożone nawierzchnią syntetyczną, powodują więcej wypadków, niż gdyby nawierzchnia była inna. Ponieważ dziecko, widząc, że tu jest tak mięciutko i bezpiecznie, mniej uważa, mniej się stara, tak? Wchodzi na jakąś drabinkę,
no tak, nie
patrzy
boi się
gdzieś do tego. Wchodząc na drzewa, dzieci zupełnie inaczej wchodzą, tak? Zupełnie jakby on naprawdę dzieci mają instynkt samozachowawczy, głęboko w to wierzę. Myślę, że nawet mój Antoś czasem ma wątpliwości, ale na pewno ma. Jeżeli nie zaburzymy tego oczywiście.
Dzieci też muszą sprawdzać swoje możliwości, tak?
Poza tym to jest jakby jedna kwestia, że na samym placu zabaw, ale bo ja nie mówię, żeby się pozbyć nawierzchni amortyzującej, ale ta nawierzchnia amortyzująca może być naturalna z piasku, żwiru, kory, tak jak mówiłam wcześniej. I to też pozwala na innego rodzaju zabawę, na inne odczuwanie, bo po tym się chodzi inaczej, nie? A amortyzuje upadki dokładnie w takim sam sposób. To o tym norma bezpieczeństwa mówi. Ale z drugiej strony to jest też tak, że jeżeli dziecko się bawi na tym super bezpiecznym placu zabaw, to ono nie uczy się oceniać ryzyka. I problem się zaczyna, gdy ono wyjdzie z tej przestrzeni.
No tak, nauczy się, jeżeli, że pod spodem mamy ciutką gąbkę.
Tak, jeżeli uczy się jeździć na rowerku na gumowej nawierzchni, to nie wie, co to znaczy przewrócić się tak naprawdę. A potem wychodzi na asfaltową ścieżkę i się rozpędza i na hasło zwolnij, bo się przewrócisz, odpowiada, to się przewrócę.
No tak, nic mi się nie stanie, tak?
Kompletnie nie wie, co to gąbka. Znaczy, tak? I dzieci mają potrzebę z jednej strony odkrywania trochę tego, co mogę, co nie mogę, mierzenia się też ze swoimi siłami, nie? Że dzisiaj wchodzę tu, a za dwa dni wchodzę gdzieś wyżej, już
tak,
jestem taki duży.
Tak, spróbuję kolejną gałązkę, nie?
A z drugiej strony właśnie uczą się oceniać ryzyka, tak? Tu jednak nie wejdę, tu się nie czuję pewnie, tam się nie da, to może spróbuję jakoś inaczej. Ale to przekładają na to funkcjonowanie, na życie, na co dzień, w innych okolicznościach. Więc z tego powodu faktycznie jest wiele badań, które mówią o tym, że place zabaw są zbyt bezpieczne i dzieci powinny mieć taki moment testowania. I o tym mówi norma bezpieczeństwa. Bo wszystkim się wydaje, że ta norma to jest coś, co nas bardzo ogranicza, co powoduje, że właśnie musimy mieć tą gumę i takie
sterylne. No z tym się normy.
A właśnie tak nie jest. Po pierwsze, norma nie mówi o tym, że czego nie może być. Norma mówi, jak coś ma być zrobione, tak? Ja mogę wstawić głaz, który będzie zgodny z normą, albo będzie niezgodny z normą. To jakby są detale, tak? Że on będzie zaoblony, że nie będzie łupliwy, że nie będzie się nagrzewał, że nie będzie miał szczelin, gdzie ktoś wsadzi palec i nie wyjmie. To jakby o takich rzeczach mówi norma, ale we wstępie do normy jest taka informacja, że właśnie, że place zabaw nie mogą być zbyt bezpieczne, że place zabaw są miejscem nauki oceny ryzyka i że place zabaw powinny być tak bezpieczne, jak to konieczne, a nie tak, jak to tylko możliwe.
Aha.
I że norma chroni, jeżeli place zabaw jest zgodny z normą, to dziecko na pewno przeżyje i nie zostanie trwale okaleszone, ale złamania, guzy i siniaki są naturalnym elementem dzieciństwa. I to mówi wstęp do normy bezpieczeństwa.
Okej, no to tu już w tym momencie widzę lament wielu rodziców. Ale to oznacza, że norma nie mówi, że place zabaw muszą być super, hiper bezpieczne, takie jakie u nas się często za place zabaw
buduje. Nie, wręcz przeciwnie. Zachęca się do tego, żeby były te elementy ryzyka również, tak? I żeby było ciekawiej, to norma podaje też na przykład, w jednym miejscu jest taki przykład grupy elementów i jako przykład normie jest podane na przykład tor z pieńków i głazów, czy tam pieńków i konarów. Więc to też jest taki, że tak, że naturalne place zabaw nawet przez twórców normy są wręcz, można powiedzieć, promowane.
Promowane, tak. No to ciekawe. Tego często w miastach nie widać na placach zabaw.
To jest pójście na łatwiznę i bardzo wiele osób działa w ten sposób, że powiedzmy, że przychodzą rodzice, którzy chcą czegoś więcej. Przychodzą do urzędnika i urzędnik im mówi, nie da się, bo to jest niezgodne z normą. No i rodzic, który nie ma pojęcia, co jest w tej normie, aha, nie da się, bo to jest niezgodne z normą.
No tak, bo dziecko musi być bezpieczne.
Bo albo ten urzędnik, albo mu się nie chce, albo nie czytał normy.
Tak. Albo jej nie zrozumiał.
Albo jej nie zrozumiał. Powiela jakieś tam schematy. A tak naprawdę norma nie ogranicza. Norma daje wskazówki, wytyczne. Ja nawet projektując miejsca, które nie są placami zabaw, ale wiem, że tam będą się bawić dzieci, też uwzględniam zapisy normy. Bo dlaczego nie? Dlaczego mam nie zadbać o to bezpieczeństwo? A norma jest takim kierunkowskazem. A to w jaki sposób, czym wypełnimy ten plac zabaw, to już zależy od nas.
A często spotykasz się z takim oporem, że projektowane przez ciebie place są właśnie nieidealnie, nieperfekcyjnie bezpieczne?
Nie, ponieważ tak jak powiedziałam wcześniej, do mnie przychodzą klienci, którzy przychodzą do mnie dlatego, że takie
robię. Są świadomi tego po prostu, czego mogą oczekiwać.
To jest bardzo komfortowe. Ja nie szukam klientów. Znaczy nigdy nam się nie zdarzyło tak naprawdę tak aktywnie szukać klientów, że gdzieś się musimy ogłaszać i kogoś przekonywać do tej idei. Wiele osób mnie pyta, jak przekonać, nie wiem, naszych radnych do tego, żeby się zdecydowali na naturalny plac zabaw. Mówi, nie mam pojęcia, bo do mnie przychodzą już ci przekonani. I to jest ogromny komfort pracy. To na ich barkach spływa przekonywanie wszystkich, którzy tam potem do nich przychodzą. ale generalnie to jest tak, że to my musimy stopować klientów, którzy chcą jeszcze bardziej, aha, tak, pójść jeszcze, tak, ja mówię, fajnie, ale to będzie niezgodne z normą, nie, że tam na przykład zróbmy jakiś pojemnik, żeby się gromadziła woda deszczowa, a ja mówię, okej, ale musi być kureczek, bo nie może być wody stojącej, bo ona może zakwitnąć i po prostu po trzech dniach będzie tam nieciekawie, więc norma zabrania takiego projektowania, żeby było miejsce, gdzie się woda deszczowa po prostu zbiera i nie odpływa. No więc jakby takie rzeczy musimy też klientom czasami uświadamiać, ale generalnie widać w nich taką olbrzymią tęsknotę za takim, no, taką prawdziwą zabawą, nie? Swobodną.
Taką z naszych czasów.
Tak.
Okej, opowiedz trochę o swojej audycji. Skąd pomysł na, no bo rozumiem, pracownia, ogrody, dzieci, to są tematy, którymi się interesujesz, a skąd pomysł na podcast? Jak w to wszystko wplata się twoja audycja?
To było tak, że w zeszłym roku pracownia obchodziła 10-lecie i zastanawialiśmy się, co z tej okazji zrobić, w jaki sposób uczcić tą naszą pierwszą dekadę. Nie wiem, może zrobić mega imprezę, ale może zróbmy coś takiego innego, co w jakiś sposób będzie sobie tam dalej działało. Wtedy wymyśliliśmy, że napiszemy książkę, tak powstała Ścieżka Bosych Stóp. Ale po napisaniu tej książki, książka jakoś tak wyjątkowo się szybko napisała, więc wydaliśmy ją rok wcześniej niż planowaliśmy. I w zasadzie tuż po napisaniu tej książki stwierdziłam, że jeszcze tego nie napisałam, że jeszcze to, że jeszcze by się przydało to dopowiedzieć. Ktoś o coś zapytał, bo przeczytał książkę i czegoś nie wie, więc fajnie by to było jakoś kontynuować. I tak powstał blog. Tak powstał pomysł na blog Nie Plac Zabaw. Ale z drugiej strony, ja sama, odkąd zostałam mamą, totalnie nie mam czasu czytać blogów i w ogóle tam wszystko jest mniej czasu. I gdy odkryłam podcasty, totalnie się w nich zakochałam, właśnie z racji tego, że idę, zaprowadzam chłopaków do przedszkola, droga powrotna, słuchawki, albo nie wiem, krzątam się po domu, robię pranie, słuchawki i mogę słuchać namiętnie. A ponieważ moimi odbiorcami głównie, o ile projektujemy dla instytucji, dla przedszkoli, dla takich klientów, powiedzmy, z sektora publicznego, nie projektujemy przydomowych placów zabaw, a jednocześnie jakby bardzo dużo osób się do nas zgłasza,
ale to są użytkownicy tego, co projektujecie, tak?
Tak, ale mówię o tym, że jakby bardzo wiele osób potrzebuje porad dotyczących przestrzeni przy swoim domu. My takich projektów nie robimy, ale chcąc wyjść naprzeciw tej grupie, właśnie dla nich napisaliśmy książkę, dla nich głównie piszemy bloga, czy ta grupa Nie Plac Zabaw jest również dla tych. Czyli naszymi odbiorcami są głównie rodzice, czyli ludzie, którzy mają dokładnie ten sam problem. Stąd pomysł na to, żeby poza blogiem również uruchomić podcast. W tym momencie stwierdziliśmy po roku funkcjonowania i bloga, i podcastu, że będziemy się raczej skupiać na podcaście. Troszkę blog będzie pełnił taką funkcję uzupełniającą do podcastu, ale właśnie po to, żeby móc z tymi treściami docierać. Wiemy, że wśród naszych słuchaczy i czytelników są też architekci krajobrazu, więc pojawiają się też takie tematy stricte, bo takie pojawiają się też pytania, więc gdzieś tam w podcaście pojawiają się też tematy związane już z taką stricte projektowaniem, czy właśnie z tymi normami i tak dalej. No i idea podcastu mi się też strasznie spodobała, bo zawsze mi się marzyła własna audycja radiowa. I to było takie, mogę sobie ją sama zrobić, nie? I lubię gadać po prostu. I strasznie mi się to spodobało. I akurat wtedy, jak to wymyśliłam, jakby już teraz trudno mi powiedzieć, co było pierwsze, ale w momencie, kiedy wymyśliłam, że dobra, to ja pójdę w podcasty, Marek Jankowski ogłosił kurs Podcast Pro. Dokładnie w tym samym momencie. Więc to był jakiś tam strzał w dziesiątkę, więc wszystkie kroki związane z ruchem imieniem podcastu. Przeszłam prowadzone za rączkę z Marka Jankowskiego, można powiedzieć. Wtedy już po kolei robiąc te ćwiczenia powstała nazwa, powstał pomysł. No i tak się zaczęło.
No bo Nie Plac Zabaw, to rozumiem, wynika z tego, o czym rozmawialiśmy, tak?
Troszkę próbuję wywrócić to takie myślenie, że Plac Zabaw musi być taki placem. No Plac Zabaw nie musi być taki placem,
katalogu,
tylko
tak?
Może być ogrodem. Więc czasami używam też określenia ogród zabaw. Że to jest miejsce, którym się może o wiele więcej zadziać niż na naszych tradycyjnych placach zabaw. To jest taka kontra i ta nazwa się bardzo fajnie przyjęła. Znaczy bardzo dużo ludzi ją tak przejmuje. Już widzę, nie wiem, na Instagramie się pojawia jako, nie wiem, hashtag Nie Plac Zabaw, gdzie ludzie szukają właśnie czegoś innego.
Jeszcze na moment odejdziemy od tematu podcastu, bo wspomniałaś o książce.
Dwa lata temu.
Najpierw pojawiła się Ścieżka Bosych Stóp, tak?
Tak.
Ale to nie była ostatnia książka, bo potem pojawiły się jeszcze kolejne. To jeszcze wspomnij, pochwal się.
Okej. Okay. Ścieżka Bosych Stóp powstała 2 lata temu. Od razu pojawił się pomysł na kontynuację, rozwinięcie tego, co było w pierwszej części. Z kolei używając narzędzia, jakim jest blog, już mając blog, zaczęliśmy pisać drugą książkę, która się nazywać będzie Kuchnia Błotna, 20 przepisów na naturalne place zabaw. Mm-hmm. I Kuchnia Błotna powstawała w ten sposób, że to już wspólnie z Michałem, ponieważ treść tej książki jest taka bardziej techniczna i wymagała wiedzy, którą ma Michał, a której nie mam ja. Zaczęliśmy pisać w formie rozdziałów, które pojawiały się jako artykuły na blogu, więc przez rok po prostu pojawiały się te artykuły, one zostały zebrane, wiadomo, no, przeredagowane, dopisane, uzupełnione. I ta książka będzie miała premierę w marcu, czyli wkrótce.
Czyli już niedługo.
Znaczy, tak, jest gdzieś tam w druku.
Dobrze, to w takim razie podlinkujemy do miejsca, gdzie będzie można kupić.
Tak, super, dziękuję. A w międzyczasie, tak zupełnie przypadkiem, zostałam zaproszona na Gardenie. Zostałam poproszona o to, żeby opowiedzieć o pracy architekta krajobrazu, ale z perspektywy właściciela firmy. Mhm. Było to seminarium, w którym pokazywano różne możliwości, jakie mają architekci krajobrazu. To jest to, co mówiliśmy na samym początku, że to jest tak szerokie, że tam bardzo każdy może temat, znaleźć coś dla siebie. Między innymi może założyć swoją firmę i z czym się to wiąże. I jakby z tym się wiąże tak wiele tematów, a miałam tylko 15 minut, że stwierdziłam, że szkoda by było jakby te wszystkie przemyślenia, które nagle mi przyszły do głowy, gdzieś porzucić. I zaczęłam to spisywać. I w ten sposób powstała książka Małe biuro projektowe, jak zaprojektowałam swoją firmę.
Trochę niechcący wyszła.
Trochę niechcący i trochę właśnie tak się śmieję, że trzecia książka ukazuje się jako druga, ale w formie e-booka, ale skoro już mam dyktafon, to powstał też audiobook i ona miała premierę 21 lutego, więc też jest już to do kupienia w sklepie pracownika. I ona jest kierowana głównie do projektantów, nie tylko architektów krajobrazu, architektów, również architektów wnętrz, ale też innych projektantów na temat tego, z czym się wiąże prowadzenie własnej, ale małej firmy. Bo taką mam, to na innych się nie znam.
Dobra, wszystko będzie w linkach do naszego odcinka, ale w takim razie wróćmy do podcastu, bo my rozmawiamy już bardzo długo o placach zabaw, ogrodach, a mieliśmy rozmawiać o podcastach. Powiedz mi, jak szukasz pomysłów na odcinki? Jak to wygląda? Skąd pomysły, żeby takie odcinki nagrywać, a nie inne? W jaki sposób szukasz inspiracji? Ile czasu zajęło ci w ogóle przygotowanie tej audycji? Rozumiem, że z kursem Marka Jakowskiego na pewno było łatwiej, ale mimo wszystko jednak to nie było tak, że dzisiaj pomyślałaś i to zaczęłaś.
Nie, dzisiaj pomyślałam, zaczęłam miesiąc później.
A to tak szybko.
Zrobiłam niedawno test Gallupa. Wiem, że z Dominikiem Juszczykiem rozmawiałeś też. I na pierwszym miejscu mam talent aktywator, więc u mnie to dość szybko jest.
Czy ty nie potrzebujesz dużo czasu, żeby zacząć tego typu projekty?
Nie. Nie, ale ponieważ na drugim miejscu mam stratega, więc ten właśnie takie, że mam kurs, że planuję, że mam ileś do przodu, 7 tematów przynajmniej pierwszych, to gdzieś tam też miałam taką potrzebę. Przede wszystkim to wynika z pytań, które się pojawiają. Tak, że na przykład pytania, które wiem, że słyszę wielokrotnie, tak, czy naturalne place zabaw mogą być zgodne z normą. To jest taki temat, który się gdzieś tam przewija. Ktoś mnie ostatnio zapytał o to, kto może projektować place zabaw. Więc to jest idealny temat na odcinek. Więc po pierwsze, bardzo dużym źródłem inspiracji dla mnie jest grupa i plac zabaw, gdzie te pytania się pojawiają. No czasami bezpośrednio pytam na Instagramie, na Facebooku o takie tematy. Troszkę też staram się zapraszać różne osoby, które się zajmują, no właśnie mało osób zajmuje się stricte placami zabaw, więc to jest zawsze też trochę z pogranicza, co dla mnie jest też fajne i ciekawe, żeby pokazać, że bo tak uważam, że dobry architekt to nie jest ten, który się interesuje architekturą, tylko ten, który się interesuje tym, co poboczne, bo z tego może wyciągnąć o wiele więcej.
Więc no, szczególnie przy tak trudnych tematach, jak praca z dziećmi, nie? Gdzie dzieci nie zawsze wprost powiedzą, czego oczekują.
Tak. Więc te tematy czasami się rodzą stąd, że wiem, że mam fajne osoby, które robią fajne rzeczy, to jak to ugryźć, żeby to, o co ich zapytać, żeby to było ciekawe dla moich słuchaczy, a jednocześnie, żeby wyciągnąć właśnie to coś fajnego, co ta osoba robi. Ostatnio zmieniłam też formułę. ponieważ wcześniej podcasty nagrywałam tak raz w miesiącu, czasem częściej, one były dłuższe. Też wiem, że nie wszyscy są w stanie takiego godzinnego podcastu wysłuchać, nie każdy lubi dzielić, więc wymyśliłam taką formułę jedno pytanie, jedna odpowiedź.
Krótsze. Nasza rozmowa zdecydowanie będzie dłuższa niż godzina.
Bo jest więcej niż jedno pytanie. Krótsze 15-20-minutowe odcinki, które dzięki temu, że są krótsze, to mam nadzieję, że będą mogły się ukazywać co tydzień.
Więc... A co było największym wyzwaniem przy tworzeniu audycji?
Trudno powiedzieć. Na pewno nie pomysły na odcinki, bo właśnie jeszcze może dopowiem do poprzedniego pytania. Jak zastanawiałam się, czy to jest dobry pomysł na zmianę formuły i czy na pewno znajdę tyle tematów, żeby nagrywać odcinek co tydzień, to zaczęłam sobie wypisywać wszystkie pytania, na które mogę odpowiedzieć i wszystkich gości, które mogę zaprosić. Jak doszłam do 47, to stwierdziłam, że jakaś pójdzie. W międzyczasie się jeszcze coś pojawi.
47 to jest plan już na rok, tak?
Odliczając święta i wakacje. Więc nie, to z tym nie mam problemów. W związku z tym, że faktycznie gdzieś tam zaczynałam podcast razem, przerabiając kurs Podcast Pro, więc dużo takich też kwestii, o których bym nie pomyślała, już też miałam załatwione. Znaczy, dla mnie w tym momencie największym wyzwaniem jest dotarcie do większej grupy osób, tak?
Że, słuchaczy.
Gdzieś tam podcast łatwo puścić, tak? Ale co zrobić, żeby to szło dalej? I to jest jakby taki problem, który miałam od początku, jakby mam nadal, tak?
Myślę, że z tym problemem to się boryka większość tak naprawdę podcasterów i to nie tylko u nas, ale w ogóle większość podcasterów, bo no, szczególnie u nas, chociaż w Stanach, w Chinach podcasty są bardzo popularne i tam to wygląda troszkę inaczej, ale nasz rynek jednak jest troszkę inny, troszkę bardziej do tyłu porównując do amerykańskiego i ta świadomość podcastów u nas jest zdecydowanie mniejsza. Myślę, że większość podcasterów ma problem właśnie z tym, jak dotrzeć do innych słuchaczy. To się też często przewija. I na różnego rodzaju grupach, różnego rodzaju pytania, czy też czasami mailem dostaję różnego rodzaju pytania. Słuchaj, powiedz mi, zapłacę ci dużo, ale powiedz mi, jak, w jaki sposób dotrzeć do dużej ilości słuchaczy. Także nie tylko ty masz taki problem, niestety.
A druga taka sprawa, która teraz też się pojawiła, ja się śmieję, że tak po tym 25 odcinku to weszłam w taki drugi z tych czterech etapów, kiedy mamy najpierw nieuświadomioną nieumiejętność, tak? Teraz jestem na etapie świadomej nieumiejętności. Jakby teraz sobie zaczynam zdawać sprawę z tego, ile tam błędów popełniam, co mi się nie podoba. Ja nie miałam tak jak Dominik Juszczyk, że pierwszy odcinek ileś razy. Ja tylko nakręciłam, byłam z siebie bardzo dumna.
Słuchałaś naszego nagrania, tak? Z Dominikiem?
Tak, słuchałam.
No, Dominik chyba nie pamiętam, ale kilkanaście razy
tak,
nagrywał.
Tak, dokładnie. Ja w ogóle stwierdziłam, że super, w ogóle tak, ja się tym widzę, świetnie mi idzie, w ogóle fantastycznie to brzmi. I gdzieś tam dopiero teraz zaczynam sobie analizować, może też przez to, że o wiele więcej słucham innych. No dobra, to nad tym trzeba popracować, to trzeba zmienić. A to było fatalne, no ale już musiałam puścić, bo coś tam. No dobra, no to już nie będę zmieniać, ale postaram się na przyszłość. I jakby widzę też taką... Znaczy, ja to uważam za bardzo fajny etap. Mam też wśród top 5 talentów learnera, więc to jest taki... Wiem, że się muszę jeszcze bardzo dużo nauczyć, nie? I dużo ćwiczyć, dużo zmienić i... Podchodzę do tego z takim fajnie, nie? To
ale
jest taki fajny
dobrze, etap. Dobrze, że tak. Gorzej by było, no może nie dla ciebie, ale gorzej byłoby dla słuchaczy, gdybyś w pewnym momencie stwierdziła, że już wszystko wiesz i właściwie już nie trzeba niczego zmieniać. Bo w tym momencie takie zatrzymanie się w jednym miejscu, ja myślę, na pewnym etapie, no nie jest najlepsze. Także dobrze, przynajmniej, że jesteś tego świadoma.
No mam nadzieję, że się to będzie w dobrą stronę.
A jak wygląda proces już nagrywania edycji u ciebie podcastu? No bo będąc tak dużo w ruchu, nagrywasz gdzie? W hotelach, w kawiarniach, w domu?
W domu nagrywam. Znaczy te odcinki, które nagrywam sama, nagrywam w domu, zrobiłam sobie takie mikro studyjko z gąbeczką. Znaczy ja mam problem taki, że ja mieszkam w kamienicy tuż przy trasie tramwajowej, więc no tramwajów już nie jestem w stanie wyeliminować, bo jeszcze nawet w nocy, a jakoś nie nagrywam też o drugiej w nocy.
No nie, no bez przesady. Nocy są od spania.
Powiedzmy, że tamten tramwaj się u mnie jest charakterystyczny, się pojawia. Więc w domu, no to powiedzmy, że mam takie warunki. Jak nagrywam z gościem, zdecydowanie wolę rozmowę bezpośrednią. Dwa razy mi się zdarzyło nagrywać przez internet. Mhm. Raz z ogromnymi problemami technicznymi, co ewidentnie widać, słychać raczej w odcinku. Więc zdecydowanie wolę taką po prostu rozmowę, bo to jest zupełnie inna dynamika. Teraz myślę, że w związku z tym, z tą formułą jedno pytanie, jedna odpowiedź, troszkę eksperymentuję z takim rozwiązaniem, że chcę spróbować też zbierać nagrania różnych osób, które niekoniecznie, bo dla mnie to też jest problem się z kimś umówić, tak? Ja jestem rodzicem, często moi goście są rodzicami i gdzieś tam to się rozmywa. I jeszcze tego nie testowałam do końca, ale mam też taki pomysł, że wysyłam do kogoś pytanie, jeżeli znajdziesz tam chwilę, nagraj wypowiedź tam 10-15 minut i to po prostu razem zmontujemy.
Co pozwoli na taką pojedyncze większą... pytanie, pojedyncza odpowiedź, to myślę, że to mogłoby się sprawdzić, bo jednak konwersacji się w ten sposób prowadzić nie da.
Jasne, i to zupełnie jest inna dynamika i wiadomo, że to jest inna wartość.
Nawet powiadam, w gazecie widać wyraźnie, które były na zasadzie, wysyłam ci pytania, wyślij mi odpowiedzi.
Tak, ale myślę, że w niektórych przypadkach będzie to jedyna możliwość, żeby uzyskać taką odpowiedź. Więc jeżeli mogę, to się spotykam, staram się, nie w kawiarniach.
Więc no, albo, jestem ciekawy, czy nasi słuchacze kogoś, zobaczą.
Albo u mnie, no i właśnie, no i nagrywamy.
Na czym?
Na dyktafonie Zoom 2H2N, tak? H2N. Bo taki polecił Marek i stwierdziłam, że nie będę wchodzić tutaj w detale i stwierdziłam, na początek jest to dla mnie w zupełności wystarczające. Być może dojdę też do tego etapu, że trzeba coś więcej, ale od samego początku tak nagrywam.
Zoom H2N jest fajny, ale to faktycznie w takim miejscu, jak jesteśmy dzisiaj, to już nie bardzo by się sprawdził. Już byłoby zbyt głośno. A później edycja? Ile robisz sama? Ile próbujesz gdzieś wypchnąć do kogoś, jak się da?
Nie, na początku robiłam sama. W tym momencie skład odcinka, ale to jest też bardzo prosty, robi moja asystentka. Mhm. Przy czym nie ma ona jakiejś takiej wiedzy. Wie tyle, co ja wiedziałam. Też się uczy, też próbuje. Też nie spędzę nad tym nie wiadomo ile czasu. Bo to jest też tak, że oczywiście staram się, żeby to było jak najlepiej i nagrane, i złożone, ale jednak jest to dla mnie poboczna działalność, tak? No, główną moją działalnością jest jednak projektowanie i nie mogę też i nie chcę przeznaczyć na to dużo czasu, środków, więc staram się jak najlepiej umiemy, ale takimi jeszcze chałupniczymi metodami. Być może to jest też, tak, jestem na tym etapie, kiedy sobie zaczęłam pewne rzeczy uświadamiać, więc być może to jest taki moment, kiedy zacznę myśleć nad zlecaniem tego profesjonaliście, nie?
A z jakiego programu korzystasz? Z Audacity? Czy też z twoja asystentka?
Audacity.
Z Audacity.
Mhm. To jest program, który znałam wcześniej i...
No, Audacity ma jedną bardzo poważną zaletę, jest darmowy.
Dokładnie.
To jest bardzo silny argument, żeby korzystać z Audacity. A później promocja?
Podcast ląduje na blogu, więc automatycznie ląduje na Facebooku, na Twitterze, na Tumblr i to jest z automatu. Ze Spreakera automatycznie na YouTubie. Poza tym pojawia się zajawka na Instagramie. I tak to wygląda w tym momencie. W związku z tym, że się postanowiłam skupić na Instagramie, znaczy z jednej strony na Instagramie, ale też na podcaście mniej zajmować się blogiem, to pomysł jest taki, żeby trochę tą promocję rozłożyć. Żeby zacząć od na przykład pytania, zagadania do czytelników czy odbiorców na Instagramie z pytaniem, tak? W piątek mamy taki odcinek podcastu. Co o tym myślicie? Albo jakie są, nie wiem, wasze ulubione książki przyrodnicze dla dzieci? Bo w piątek będziemy o tym rozmawiać. Piątek odcinek, promocja samego odcinka, w poniedziałek przypomnienie, tak? W piątek mieliśmy taki odcinek, w środę was o to zapytałam, to jakie odpowiedzi daliście, już jako na przykład dodatkowy artykuł na blogu, a to są moje propozycje, żeby jakby ten temat pogłębić, tak? Żeby mamy jakiś temat, ale wokół niego gdzieś tam się kręcimy. Czy tak jak na blogu w pewnym momencie wprowadziłam tematy miesiąca, gdzie z różnych stron podchodzimy do tego samego tematu i dzięki temu ten temat pogłębiamy, że to nie jest takie zupełnie oderwane od wszystkiego innego. Więc zobaczymy, jak to się sprawdzi.
No i jeszcze jest grupa, tak? Mówisz.
I jest grupa.
Tam jest też sporo osób na tej grupie.
Tak, ostatnio przekroczyliśmy 3000 i to jest faktycznie też takie miejsce, gdzie mogę wrzucić informacje o tym odcinku, aczkolwiek to się nie spotyka z jakimś dużym odzewem. Mhm. Raczej jeżeli to jest na zasadzie takiego pytania, tak? Myślę, że to właśnie bardziej zadziała, jeżeli ja najpierw zapytam, ktoś może coś odpowiedzieć, a potem mówię, a jakbyście chcieli posłuchać, co moja znajoma ilustratorka wybrała, to posłuchajcie, nie? To myślę, że tak wzmocni, że to nie będzie takie odbierane jako takie coś wrzutka, bo coś tam się pojawiło u mnie.
No tak, ale przy pojedynczych pytaniach...
wyciągnąć właśnie od ludzi.
Przy pojedynczych pytaniach to jeszcze może być tak, że nie każdego dany konkretny temat interesuje. Tak?
Ale wydaje mi się też, dlatego też jest zdecydowanie taką formułę, bo wydaje mi się, że też będzie łatwiej wyszukać tego, co kogoś interesuje. No bo ktoś nie ma pojęcia, z kim ja rozmawiam i o czym on może powiedzieć w 57 minucie, ale jeżeli widzę pytanie, czy jesteśmy skazani na nudne place zabaw, to jest coś, co to mogę posłuchać, trwa 15 minut, okej. A następny temat, kto może projektować place zabaw, już mnie nie interesuje, to nie słucham, ale słucham następnego o właśnie, nie wiem, polecanych książkach przyrodniczych dla dzieci.
Okej, to jakie książki przyrodnicze dla dzieci polecasz?
Oj, to...
Tak z pamięci będzie ciężko?
Znaczy nie, będzie ciężko, bo za dużo. Obecnie strasznie dużo bardzo fajnych książek się pojawia.
To mniej więcej czego szukać?
Ja bardzo dużo książek przyrodniczych dla dzieci kupuję w związku z projektami, które robimy. I potem się muszę tłumaczyć księgowej, że to jest naprawdę związane z funkcjonowaniem firmy i dlatego wrzucam to w koszty. Bo na przykład projektujemy Pszczeli Plac Zabaw, więc kupiłam książkę Pawła Sochy Pszczoły.
Piękna książka.
Dokładnie. Masę informacji również do projektu wyciągnęłam, bo z jednej strony wyciągam tam informacje takie merytoryczne, a z drugiej strony uczę się, w jaki sposób przekazywać takie informacje dzieciom. Więc wszystkie te leśne typu właśnie drzewa, czy wollebena, o czym szumią drzewa, to jak najbardziej. Anatomia natury się u nas przewija, Mizielińskich pod wodą, pod ziemią. U nas w domu takie bardziej popularno-naukowe, typu nie wiem, czy mogę polecić tą książkę, ponieważ jest strasznie brzydka. Ale naprawdę krótka historia prawie wszystkiego. O powstaniu wszechświata, pierwiastków, innych takich rzeczy. Czytam Frankowi na dobranoc. Czy książka Pierwiastki na przykład. Czy wszystkie książki możliwe związane z kosmosem. Ale seria właśnie Botanicum Animalium i ostatnio się ukazało Planetarium. Też piękna, piękna książka. No i książka Grzyby. Grzyby i jajo. Też kupiliśmy duży format z masą bardzo ciekawych informacji. Grzyby kupiliśmy, gdy projektowaliśmy plac zabaw inspirowany grzybami, Fungopolis, więc to gdzieś tam u nas zagościło i służy.
No to o tych grzybach to będę musiał zapamiętać, będę musiał poszukać tej książki, bo tej nie znam.
Bardzo ciekawa.
Pszczoły jest jedną z popularnych, pszczoły czy też Pod ziemią, pod wodą, to są bardzo popularne książki u mnie w domu i mój syn co chwilę, jak z tego skończymy jakąś książkę, to właśnie wraca do którejś z nich i to się ciągle przewija. Są fajne pozycje. Powiedz mi, gdzie można cię znaleźć w internecie? niepraczabaw.pl, dobrze pamiętam?
I pracowniaka.pl.
I tam są linki też do Facebooka, do Instagrama?
Tak.
Tak?
Tak,
tam wszystko będzie.
Tak. Wszędzie. Okay.
Ostatnie pytanie, które każdemu zadaję. Gdyby ktoś na podstawie naszej dzisiejszej audycji stwierdził, że w sumie to może i ja zacząłbym nagrywać podcast, co byś takiej osobie poleciła? No już masz doświadczenie 20 paru odcinków. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Ja jestem takim typem, który jak coś zaczyna nowego, lubi najpierw zgromadzić jakąś wiedzę na ten temat. Więc ja bym poleciła na początek kurs, że to jest naprawdę takie właśnie prowadzenie za rączkę, bo to naprawdę rozwiązuje masę rzeczy. I z jednej strony uświadamia pewne aspekty, o których byśmy nie pomyśleli wcześniej, ale z drugiej strony też to, że mamy jakieś ramy, tak? Dzisiaj muszę wymyślić tam, nie wiem, coś, bo już następna lekcja będzie tam za tydzień czy coś i gdzieś tam to po prostu
krok po kroku... No tak, nie rozpływa się to w czasie.
Dokładnie, nie? Że mi to porządkuje. I zazwyczaj jest tak, że jak się zaczynam zajmować jakimś tematem, to szukam właśnie albo kursu, albo książki do przeczytania, gdzie sobie krok po kroku to rozwiązuję. Więc to jest taki dobry, łagodny start. Bo tak generalnie jakby nie umiem doradzić, nie wiem, jak szukać tematów, bo ja mam problem z nadmiarem tematów. Nie mogę doradzić, jaki sprzęt, bo ja po prostu poszłam na łatwiznę, kupiłam to, co gdzieś tam właśnie Marek polecił i działam, bo to też takie moje właśnie, mój aktywator, tak? Jest pomysł, jest działanie. Więc tak, jedyne co mogłam polecić, to chcesz nagrywać podcast? To zacznij nagrywać podcast.
wszystkie te linki do wszystkiego, o czym mówiliśmy. Do twojej strony, do profilu na Facebooku, do książek również.
Książki są umieścimy na stronie sklep pracowniaka.pl.
No to wszystkie te linki umieścimy w takim razie w dodatkach do dzisiejszego odcinka. Dziękuję ci bardzo, że znalazłaś chwilę między jednym a drugim projektem. Przepraszamy słuchaczy za hałasy w tle. Mam nadzieję, że dotarli do tego momentu i nam to wybaczą.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Przyznam, że Ania w wielu momentach mnie zaskoczyła i no niestety sprawdziło się to, co do tej pory zawsze myślałem o placach zabawy, że nasze place zabaw są po prostu zbyt bezpieczne, że nie uczą dzieci tego, czego powinny uczyć. No cóż, niezależnie od tego, czy lubicie place zabaw takie z katalogu, czy też wolicie iść do lasu, właśnie zaczyna się weekend, więc to dobry moment, żeby wyłączyć komputer, odłożyć telefon i wyjść z domu. Dziękuję bardzo Ani, że znalazła dla mnie chwilę czasu i przede wszystkim bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam na stronę nieplaczzabaw.pl. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie również w opisie do tego odcinka. Szukajcie na stronie jakzrobićpodcast.pl / 13. Do usłyszenia.